Dzień dobry, to jest podcast o biznesie Icon Management Review. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sprzedaż stała się wyzwaniem wielopokoleniowym, jak firmy powinny dostosować sposoby sprzedaży w internecie i nie tylko, do przedstawicieli różnych pokoleń i jak wykorzystać na swoją korzyść wiedzę o generacjach, by zwiększać zyski ze sprzedaży. Moją i Państwa gościnią jest Kamila Gębik, autorka książki Piękny e-commerce, jak sprzedawać fashion i beauty w internecie oraz blogów i artykułów poświęconych tematyce e-commerce i cyfrowego marketingu. Kamila przez wiele lat pełniła funkcję koordynatora do spraw rozwoju biznesu w grupie Domodi, a teraz prowadzi działalność doradczą pod marką Cam Media. Dzień dobry Kamilo, bardzo się cieszę, że z nami dzisiaj jesteś.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i ogromnie dziękuję za to zaproszenie.
Czy chciałabyś jeszcze coś dodać
o sobie? Nie, wszystko zostało powiedziane, także możemy przejść do rozmowy. Bardzo dziękuję.
Myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tym, że jesteś autorką tekstu Sprzedaż to wyzwanie wielopokoleniowe, który ukazał się w ostatnim wydaniu Icon Management Review w sekcji tematu numeru. Temat numeru poświęciliśmy kwestiom demograficznym i temu, jak one wpływają na biznes, na różne obszary biznesu. Zachęcamy oczywiście naszych słuchaczy do tego, by zapoznali się zarówno z Twoim tekstem, jak i z pozostałymi materiałami przygotowanymi w sekcji tematu numeru. A teraz przejdźmy do tematu i porozmawiajmy o tym, jak stawić czoła obsłudze pięciu różnych pokoleń, bo firmy teraz zabiegają o względy klientów z odmiennych generacji i tak pokrótce mówiąc, to chodzi o pokolenie powojennego wyżu demograficznego, czyli baby boomers, a także pokolenia X, Y, Z i coraz częściej alfa. Pierwsze cztery pokolenia z listy to są ludzie w wieku produkcyjnym. Większość baby boomers jest nadal aktywna zawodowo, ale pokolenie X przejęło obecnie większość stanowisk kierowniczych. Pokolenie Y jest najliczniejszą grupą siły roboczej, natomiast pokolenie Z dopiero wchodzi na scenę biznesową. I takie mam wrażenie, że przedsiębiorstwa rozumieją różnorodne potrzeby tych pięciu pokoleń w różnych obszarach, nie tylko w kwestii sprzedaży, ale też w kwestii tworzenia miejsc pracy atrakcyjnych, budowania ofert pracy atrakcyjnych, bo nie brakuje różnych opracowań, różnych raportów dotyczących upodobań, preferencji przedstawicieli różnych generacji, ale też wydaje mi się, że nie do końca firmy są w stanie zapewnić dobrą obsługę, taką obsługę dopasowaną do preferencji poszczególnych generacji. Jaką ty ocenę byś firmom wystawiła w tym aspekcie? Czy firmy potrafią wykorzystać wiedzę o potrzebach pięciu pokoleń w sposób efektywny w sprzedaży, czy raczej jeszcze tutaj mają sporo z tym problemów?
Ja myślę, że naprawdę jest ogromne pole tutaj jeszcze do pracy nad zrozumieniem zachowań poszczególnych pokoleń i właśnie mam nadzieję, że dzięki naszej rozmowie marki e-commerce będą mogły lepiej dopasować i komunikaty marketingowe i też sposoby płatności, a także język komunikacji skierowany do poszczególnych grup docelowych, ponieważ zrozumieć klienta to w zasadzie jest tutaj słowo klucz. Bez klientów nie ma dobrze funkcjonującego biznesu, więc tutaj szczegółowa wiedza o preferencjach, motywacjach i zachowaniach zakupowych ma ogromne i fundamentalne znaczenie. I tak naprawdę segmentacja klientów jest bardzo istotną funkcją strategii marketingowej. Warto, aby e-commerce zatrudniały zewnętrznych analityków, którzy z taką zimną głową mogą na spokojnie przyjrzeć się konkretnym danym demograficznym, takim jak wiek, płeć, sytuacja finansowa, styl życia, czy też etap życia poszczególnych osób, które dokonują zakupów. Też każdy z nas jest inną osobą, każdy też ma różne oczekiwania, różne potrzeby i to wszystko przekłada się często na podejmowanie przez nas decyzji zakupowych, a także podejście nasze wobec konkretnych marek. I w sumie moja praktyka pokazuje to, że to, co w sumie działa na Y zupełnie nie sprawdza się w przypadku X-ów i odwrotnie. I tutaj warto sobie też odpowiedzieć na pytania, jakie mamy metody tak naprawdę, aby móc zachęcić konsumentów do podejmowania szybkich decyzji zakupowych.
Mm-hmm. W Twoim artykule pisałaś o tym, że wiele firm wykorzystuje tak zwany efekt FOMO, czyli jak to zdefiniowałaś, wytwarzanie u potencjalnego nabywcy wrażenia, że zaraz może utracić ostatnią niepowtarzalną okazję do zakupu produktu po jakiejś wyjątkowo atrakcyjnej cenie. I pytanie, czy to jest taka uniwersalna metoda, która sprawdza się w wypadku wszystkich grup klientów, czy jedne grupy klientów reprezentujące konkretne pokolenie są bardziej wrażliwe na tego typu komunikaty, a na inne wręcz działa to odstręczająco?
Rzeczywiście efekt FOMO z psychologicznego punktu widzenia ma wytworzyć u potencjalnego nabywcy takie wrażenie, że ma jedyną niepowtarzalną szansę, aby móc coś kupić tu i teraz i być może właśnie zostanie tej szansy pozbawiony. Z badań wynika, że w sumie na efekt FOMO najlepiej reagują milenialsi, czyli pokolenie Y. To do nich najlepiej działają komunikaty takie jak to już ostatnie 3 sztuki albo w tej chwili ten sam produkt ogląda 30 osób. Także w przypadku wszelkich akcji promocyjnych organizowanych w sklepie online. Często mamy belki USP lub takie specjalne banery, na których nawet jest zamieszczany zegar, który odlicza, ile zostało czasu do końca promocji, na przykład kilka minut czy kilka godzin. I dzięki takim właśnie zabiegom dotyczącym ograniczeniom czasowym konsument przyspiesza swój proces decyzyjny. I w sumie badania wykazały, że takie komunikaty działają na grupę około 60% milenialsów, natomiast pozostałe generacje nie nabierają się na tego typu komunikaty i wiedzą, że są to też zabiegi celowe, marketingowe, żeby zwiększyć konwersję.
Właśnie, bo chyba trochę też tak jest, że współcześni klienci, którzy korzystają z tych nowoczesnych kanałów online sprzedaży, są bardziej wyedukowani i świadomi różnych, no, powiedziałabym nawet manipulacji, bo czy to jest prawda, że akurat w tym momencie 30 osób ogląda ten produkt?
Nie do końca. Nie do końca może to być prawda. Rzeczywiście marki, sklepy e-commerce zamieszczają taki komunikat właśnie po to, żeby zwiększyć konwersję, po to, żeby wywołać efekt reakcji tu i teraz, żeby użytkownik chciał zamieścić produkt w koszyku zakupowym. A czasami zdarza się tak, że dana osoba wejdzie na ten sam sklep internetowy następnego dnia i widzi pod produktem ten sam identyczny komunikat, już wtedy wie, że ma do czynienia z pewnego rodzaju pułapką marketingową.
Wiem, że trochę odbiegam od tematu, ale jest to dla mnie bardzo interesujące. Czy ty popierasz takie metody pozyskiwania klientów? Bo o ile jest to odliczenie czasu do końca promocji, jest to uczciwe, transparentne, ale wprowadzanie w zasadzie celowe w błąd klienta, że X osób ogląda ten produkt, śpiesz się, bo inni opróżnią nasze stany magazynowe i tak dalej, no to wydaje mi się, że w dobie takiego odpowiedzialnego biznesu transparentnego, który jednak teraz stawiamy na uczciwość i taką otwartą komunikację marek z klientami, jest to nieuczciwe.
To prawda, ja uważam, że warto na bieżąco analizować dane, działać tu i teraz i na pewno nie wprowadzać klientów w błąd, tylko rzetelnie, uczciwie informować ich. Zapewne zdarzy się tak, że wiele e-commerce'ów wprowadzi produkt, który staje się bestsellerem i rzeczywiście wiele osób ten produkt kupuje czy ogląda w danej chwili, ale na to mamy też twarde dane analityczne, gdzie jesteśmy tak naprawdę w stanie sprawdzić, które produkty cieszą się większą popularnością, a które też mniejszą i na przykład wyróżnić je w osobnej sekcji, która się nazywa bestsellery, albo na przykład produkt dnia lub też produkt miesiąca. Myślę, że tutaj warto eksperymentować z działaniami, ale na pewno, żeby one były uczciwe i rzetelne dla końcowego konsumenta.
Super, super, że mamy taką samą opinię na ten temat. Bardzo się cieszę, bo ty doradzasz na co dzień przecież firmom i też im podpowiadasz różne metody docierania do potencjalnych klientów. Wspominałaś o tym, że ta segmentacja jest ważna, znajomość klienta jest ważna i jak ta wiedza o pokoleniach jest bardzo ważna. Czy to jest taki jakiś magiczny składnik, że jak zaczniemy wykorzystywać wiedzę o tym, jak różnorodne pokolenia robią zakupy w naszym sklepie online czy w sklepie fizycznym, to jest coś, jeśli wdrożymy do naszych działań i sposobów pozyskiwania klienta tę wiedzę, to zaczniemy sprzedawać o wiele więcej? Czy to jest gra warta świeczki?
Jak najbardziej tak. Ważne jest to, żebyśmy do poszczególnych pokoleń byli w stanie dopasować nie tylko język komunikacji, ale także metody płatności, działania marketingowe, które zaplanujemy sobie we wcześniej przygotowanym biznesplanie i strategii marketingowej, bo tak naprawdę oprócz tego, że będziemy to odpowiednio dopasowywać, bardzo ważna jest też jakość obsługi klienta, to czy strona jest użyteczna, czy nawigacja jest czytelna, czy poszczególne przyciski i zakładki są odpowiedniej wielkości, czy strona się szybko ładuje.
I no tak, ale też... to są chyba bez względu na różnice pokoleniowe takie standardy, tak? Które to jest taka podstawa, taki fundament, no ale jak schodzimy już dalej w kwestie tych różnic międzypokoleniowych, to jak wdrożyć wiedzę o tych różnicach międzypokoleniowych, gdzie wiemy, że jedne milenialsi są bardziej wrażliwi na ten efekt FOMO, X niekoniecznie. Jak to wdrożyć na tym poziomie różnic międzypokoleniowych, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby firma tworzyła strony dla poszczególnych pokoleń, bo to chyba coś takiego nie funkcjonuje w świecie, czy ja jestem w błędzie. Czy marki mają różne strony w zależności od tego, jakie pokolenie akurat buszuje w internecie w tej chwili i szuka u nich produktów.
Na pewno warto zrobić miks działań i omówić poszczególne pokolenia, w jaki sposób właśnie dokonują płatności, jakie mają zainteresowania. Ja bardzo chętnie też przejdę przez tutaj poszczególne pokolenia,
tak,
żeby nasi
porozmawiamy
słuchacze
o tym oczywiście.
Dokładnie, mogli się dowiedzieć, jakie pokolenia mamy, jak generacje dokonują zakupów online. Tak naprawdę bardzo zaciekawiło mnie pojęcie Henry i Carly, o którym piszę w swoim artykule. Są to przedstawiciele generacji Z i Y. I w sumie Henryki, bo takich nazwę, to są ludzie o wysokich zarobkach, ale będący cały czas jeszcze na dorobku i zdobywający swoje doświadczenie zawodowe. Natomiast Karoliny wkraczają dopiero na rynek pracy i jeszcze nie stać ich na to, aby żyć pełnią życia. Osoby z grupy Henry mieszkają często w dużych miastach, pracują na pełen etat, a większość z tych osób posiada wyższe wykształcenie. I tak naprawdę, żeby dotrzeć, prowadząc e-commerce, do takich osób, powinniśmy przede wszystkim postawić na wirtualne przymierzalnie, na personalizację wszelkich komunikatów, na stosowanie rzeczywistości rozszerzonej. Natomiast Carly jako młodsze pokolenie bardzo często korzysta z TikToka, lubią oni czarny humor, oglądać memy, więc taki tutaj jest ciekawy podział.
Ale to rozumiem, natomiast... że powinniśmy na przykład tworzyć, bo ja nie do końca odpowiedziałaś na moje pytanie dotyczące tego, jak to różnicować, bo no bo tak jakby są różne preferencje poszczególnych pokoleń i myślę, że świadomość tego, że one istnieją, jest dosyć wysoka wśród marketerów, handlowców, w działach sprzedaży, ale jak tę wiedzę przełożyć na pragmatyczne działania, bo rozumiem, że w wypadku tych Henryków, jakich określasz, i Karolin w swoim artykule, to po prostu mamy szeroki wachlarz działań i musimy robić zarówno to, co preferują Henryki, jak i to, co preferują Karoliny, ale w odpowiednie miejsca tak jakby kierować ruch tych określonych grup. Czy w ten sposób można jakieś profity zacząć zbierać z tego, że się różnicuje komunikacja? Na przykład, że TikTok rezerwujemy dla Karolin, tak?
Tak, jak najbardziej tak, ze względu na to, że inne pokolenia nie odwiedzają TikToka, dlatego też warto sobie najpierw omówić poszczególne grupy docelowe, żeby później wyciągnąć wnioski, w jaki sposób prowadzić działania marketingowe dla nich. Przykładowo, jak docierać do Zetek.
Dobrze,
Zetki
no to...
są...
Oczywiście, też taki mam plan, żebyśmy sobie omówiły po kolei taką instrukcję obsługi poszczególnych generacji. No i to pewnie będzie w tej takiej kolejności od zetek, tak? Bo alfami na razie się zajmować chyba nie będziemy, też w swoim artykule nie pisałaś jeszcze o nich, no bo oni jeszcze tak naprawdę trochę te decyzje podejmują wspólnie z rodzicami, można powiedzieć, a zetki już dysponują jakimś budżetem własnym i podejmują samodzielne decyzje zakupowe. I czy mogłabyś opowiedzieć o tym, w jaki sposób, co jest takim wabikiem na zetki, a co niekoniecznie im się spodoba?
To prawda, zetki bardzo często mają przyklejony do rąk smartfon i w sumie oni nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez dostępu do sieci. Wśród nich jest wielu studentów już pracujących albo też będących na utrzymaniu rodziców. I tak naprawdę możemy zauważyć sporo podobieństw pomiędzy zetkami a millennialsami pod kątem wydatków. Tak jak wspomniałam w artykule, w sumie około 40% obu grup wydaje na ubrania więcej niż 200 zł miesięcznie. Zarówno jedna, jak i druga grupa bardzo lubi kupować dobra luksusowe z wyższej półki. Dzięki temu mają oni poczucie takiej elitarności. Dodatkowo, co można zauważyć, to, że bardzo mocno stawiają prym na ekologię, na zrównoważony rozwój przy wybieraniu produktów. Dla zetek też jest istotny wygląd strony, dlatego jak projektujemy swój pierwszy sklep internetowy albo robimy rebranding istniejącego, to warto położyć tutaj nacisk mocny na layout strony, na to, czy są wszelkie certyfikaty, czy jest regulamin zakupów. Zetki też potrafią robić wiele rzeczy naraz, od rozmowy z przyjacielem, przez sprawdzenie produktu w telefonie i przeczytanie dodatkowo o nim opinii. Dla takich osób warto też zwiększyć przyciski na swoim e-commerce, najważniejsze takie jak kup teraz, koszyk, menu, i też te osoby w ogóle nie boją się eksperymentować, jeżeli chodzi o płatności, bo tutaj też jest taka usługa jak kup teraz, zapłać później, albo też możliwość rozłożenia produktów na raty bez procentów. Dodatkowo te osoby lubią płacić wygodnym blikiem albo też przelewem online'owym, a być może w przyszłości też postawią na możliwość płatności kryptowalutami, co na pewno przy pokoleniu alfa może mieć miejsce w najbliższych latach.
Czyli tutaj taki wniosek dla właścicieli sklepów online: otworzyć się na nowości, nie tworzyć się takich trwałych bytów, nie ulegających zmianom i podążać za tymi trendami najnowszymi, bo zetki są łase na eksperymentowanie, tak?
To prawda, tak. I jeszcze zetki świetnie reagują na wszelkie zakupy na żywo, sprzedaż produktów z wykorzystaniem filmów wideo bezpośrednio na stronie. Te trendy przychodzą do nas zarówno z Azji, jak i z Doliny Krzemowej i warto je implementować bezpośrednio na nasze sklepy online, po to, żeby zebrać grupę takich lojalnych, wiernych konsumentów, którzy czekają na nasze nowości, na nasze akcje specjalne i polecają też swoim znajomym produkty.
No dobrze, no to zetki trochę zostały już rozpracowane, a co byś nam powiedziała o Y-kach, czyli millennialsach, do których ja się też zaliczam. Jestem ciekawa.
To prawda, ja
jestem
też się
typową milenialką.
Możemy sobie przebić piątkę, bo ja też jestem milenialsem typowym. I rzeczywiście osoby, które mają obecnie 30 lat, nie spędziły wczesnego dzieciństwa z codziennym dostępem do internetu, a tym bardziej do zakupów online. Sama jeszcze pamiętam kafejki internetowe, w których wpłacając 5 zł można było skorzystać z godzinnego internetu lub też pierwszy telefon rodziców, gdzie można było wysyłać wiadomość tekstową za 50 groszy. Gorzej było, jak przyszedł rachunek do domu, to rodzice łapali się za głowę. Ale rzeczywiście pokolenie milenialsów obserwowało rozwój cyfryzacji. Obecnie ochoczo korzystają z Instagrama, z Facebooka, natomiast czego ja nie lubię i zapewne też z badań wynika nie lubią milenialsi, to nachalne kampanie reklamowe. Tutaj, jeżeli chcemy trafić rzeczywiście do serc milenialsów, lepiej by było postawić na wcześniej wspomniany efekt FOMO i tutaj skorzystać z intensywnych działań przy akcjach specjalnych typu Black Friday czy też Cyber Monday i te działania ograniczone czasowo czy też limitowane zintensyfikować właśnie w okresach wzmożonej aktywności sprzedażowej.
Mhm. No to w sumie się zgadza, ale Y są, rozumiem, też otwarte na wszelkie takie udogodnienia związane z różnorodnością dotyczącą form płatności albo opcji dostawy.
Tak, jak najbardziej. Y zarówno jak Z-ki są otwarte na możliwość płatności wygodnym blikiem, przelewem internetowym. Też bardzo fajnie działają kampanie typu Facebook Ads, Google Ads, wszelkie kampanie też śledzące. Te osoby bardzo dużo czasu spędzają jednak w sieci, przeglądają różne strony internetowe, porównują ze sobą ceny, więc jak najbardziej podążając za trendami, wprowadzając nowe techniki sprzedażowe na nasze e-commerce, trafimy do serc zarówno dla pokolenia właśnie Z i dla pokolenia Y, czyli do milenialsów.
Wydaje mi się, że te dwie grupy, Z-ki i Y-ki, to są grupy, które już się zadomowiły na długo przed pandemią w świecie online i są takimi cyfrowymi tubylcami, chociaż wiadomo, że bardziej są Z-ki nimi, natomiast są to takie grupy przekonane do tych zakupów online, a przez dłuższy czas się twierdziło, że te starsze pokolenia, czyli X i Baby Boomers, to są takie generacje, które tak tradycyjnie podchodzą do sposobów zakupów, no i wolą się wybrać do sklepu fizycznego. To się zmieniło w czasach pandemii i nawet ty piszesz w swoim artykułem, że srebrna generacja, czyli osoby po tym 50 roku życia, szturmem podbijały internet i kupowały za pośrednictwem online różne produkty i usługi. Pytanie, bo wydaje mi się, że to są grupy nadal traktowane po macoszemu, co marketerzy i handlowcy powinni o nich wiedzieć i na jakie rozwiązania powinni stawiać, skoro te grupy też się przekonały do zakupów online.
Tak, X rzeczywiście zostały kształtowane w świecie realnym, a nie w świecie online'owym. Spędziły swoje dzieciństwo bez dostępu do internetu, natomiast są oni uczestnikami ogromnego przyspieszenia technologicznego. W dobie pandemii, tak jak wspomniałaś, takie osoby otworzyły się na zamawianie produktów online. Są to osoby też aktywne na kanale biznesowym LinkedIn. Tutaj, żeby trafić do tych osób, warto postawić mocno na działania omnichannel, czyli przenikanie się kanału online z offline, spójną politykę cenową pomiędzy tymi kanałami. I rzeczywiście marketerzy często zapominają o tej grupie docelowej, a jest to duży błąd, gdyż osoby, które obecnie mają 40-50 lat, spędzają w mediach społecznościowych około 32 godzin tygodniowo. Takim dobrym kanałem byłaby kampania SMS lub też wszelkie działania Facebook Ads i Google Ads. Świetnie sprawdzi się też to wszystko w połączeniu z marketing automation. Mowa tutaj o automatycznej subskrypcji newslettera, o komunikatach pop-up, e-mailach, które będą przypominać tym osobom o tym, że porzuciły koszyk zakupowy. I przykładowo marka Mosquito wykorzystuje obecnie 10 różnych takich skryptów e-mail automation. Dzięki temu może jeszcze lepiej angażować swoich klientów, analizując ich poszczególne zachowania zakupowe.
Ale czy to są skrypty, które są dopasowane do pokoleń, czy one są w inny sposób wysyłane? Bo jest 10 różnych, tak?
Tak, 10 różnych i one są jak najbardziej dopasowane do preferencji zakupowych, ale też wszelkich danych wyciągniętych z Google Analytics. Jeżeli wyciągniemy tak naprawdę dane dotyczące płci, wieku, jesteśmy w stanie później pogrupować i segmentować klientów i dopasowywać do nich odpowiednie komunikaty wobec właśnie ich preferencji, dzięki czemu no, nie wysyłamy takich komunikatów do wszystkich w eter i sprawiamy, że nasze kampanie reklamowe są bardziej zawężone, bardziej spersonalizowane, a tym samym skuteczne i przekładające się na wzrosty konwersji. Oczywiście warto też na bieżąco te wszelkie działania monitorować, po to, żeby jak najlepiej dopasowywać komunikaty i poprawiać ten model komunikacji.
Mnie zaskoczyło to, że te X-y bardzo dużo czasu spędzają w internecie i też w czasie pandemii, ty o tym pisałaś, umocniły swoją obecność w mediach społecznościowych, takie jak na Facebooku i na LinkedInie, gdzie przede wszystkim ten Facebook to był raczej kojarzony z pewnie z millennialsami bardziej, nie?
Tak, ja myślę, że to jest też wygoda użytkowania, ale też być może te osoby uczą się od swoich dzieci, które pokazują im poszczególne nowinki technologiczne, otwierają do robienia większej ilości zakupów, bo wiele sklepów e-commerce wprowadziło zakupy bardzo wygodne, szybką dostawę, patrząc też na wejście Amazona na rynek polski, gdzie te produkty otrzymujemy błyskawicznie, bezpłatnie, prosto pod drzwi, mamy możliwość darmowego zwrotu lub też odbioru takiej paczki w najbliższym paczkomacie. To wszystko sprawiło, że jest to niesamowita oszczędność czasu i wygoda nie tylko dla młodszych, ale też dla starszych osób, które też są dalej aktywne zawodowo i biznesowo i realizują się często na kanale LinkedIn.
No i też baby boomersi, którzy się bardzo przekonali do tych zakupów online. Czy coś o nich powinniśmy wiedzieć jeszcze, co by pomogło nam do nich dotrzeć, bo to jest jeszcze taka nisza, to są jeszcze taka grupa klientów nie do końca zaopiekowana przez marketerów i myślę, że tutaj jest duży potencjał do tego, żeby przyciągnąć ich na tym wczesnym etapie ich obecności w internecie, tej takiej polegającej na robieniu zakupów. Czy miałabyś jakieś rady dla marek?
Tak, ja jeszcze dodam, że tutaj pokolenie baby boomers to są osoby 60+. I też wiele lat temu pracowałam w redakcji Wrocławianin, prowadziłam wtedy magazyn o nazwie Wrocławski Senior, więc miałam na co dzień styczność właśnie z taką grupą docelową. Też robiłam dodatkowo badania na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i co ciekawe już wtedy, a to było 10 lat temu, osoby powyżej 60 roku życia wcale nie uważały się za seniorów, ale za osoby jeszcze pełne życia, aktywne, chcące doświadczać, uczyć się języków i podróżować. Trzeba pamiętać też o tym, że w Polsce seniorzy stanowią grupę około 9 milionów osób i też mamy społeczeństwo starzejące się, ale mimo to w dobie pandemii osoby takie otworzyły się na zakupy internetowe, na możliwość odbioru produktów po bliskich paczkomatach, też często ze swoimi dziećmi, wnukami, zobaczyły, że to jest łatwe i wygodne i myślę, że tutaj wyzwanie sklepów to jest na pewno zbudowanie zaufania, na pewno jak najkrótsza i przejrzysta ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do wrzucenia go do koszyka poprzez płatność końcową. No i też tutaj no, dla tej grupy docelowej nie eksperymentowałabym z takimi modelami płatności jak Blik, czy też tym bardziej kryptowaluty, tylko postawiła na prostsze, sprawdzone rozwiązania, takie jak po prostu zwykły, tradycyjny przelew internetowy. Często takie osoby właśnie uczą się przy młodszych pokoleniach, nabierają wprawy i później pełni energii mogą się cieszyć z dokonywania zakupów nie tylko produktów drogeryjnych czy też farmaceutycznych, ale szerokiej gamy różnych produktów, na przykład też z sektora fashion.
Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że z tych już Twoich wypowiedzi sporo porad nasi słuchacze i słuchaczki nasze mogą zaczerpnąć, ale ja chciałabym Cię jeszcze zapytać o taką instrukcję albo sposób działania krok po kroku, jak się zabrać do tego, żeby ta sprzedaż przestała być takim wyzwaniem wielopokoleniowym, ale żeby czerpała i korzystała na tej wielopokoleniowości. Jak byś to po kolei radziła robić markom?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba usiąść do opracowania długofalowej strategii marketingowej, bo też jak badania, które organizowaliście, wykazały, że tylko 26% e-commerce'ów takie strategie długofalowe ma opracowane. I w tych strategiach warto by było, znaczy najpierw by było warto w ogóle się przyjrzeć, jakie produkty mamy i przeanalizować dane analityczne, kto odwiedza nasz sklep internetowy, jaka grupa docelowa dokonuje zakupów i zrobić tak zwaną segmentację, czyli po prostu dokonać podziału na poszczególne grupy wiekowe i do nich kierować przekazy marketingowe też wobec tych wytycznych, o których opowiedziałam. Dotyczy to nie tylko języka komunikacji, ale także modelu płatności właśnie tych działań, kampanii, form kampanii. Więc na pewno zaczęłabym od tego, a później monitorowanie, obserwowanie i jeszcze raz analiza, wyciąganie wniosków. Natomiast tak jak wspomniałam, warto zapoznać się, jak poszczególne grupy docelowe reagują na komunikaty.
Ale rozumiem, że przede wszystkim powinniśmy najpierw stworzyć bazę, która będzie dopasowana do tej naszej grupy docelowej, którą często jest jedno pokolenie, tak?
Czasami zdarza się tak, że mamy różne produkty i trafiamy z tymi produktami w jednym sklepie internetowym do wielu pokoleń. Dlatego, tak jak wcześniej wspomniałam, bardzo istotny jest marketing automation, segmentacja, podział. Jeżeli rzeczywiście prowadzimy sklep, gdzie mamy jedną grupę docelową, na przykład docieramy z komunikatem do tylko i wyłącznie do Zetek, albo mamy produkty, przykładowo krem dla osób 50+, no to w tym momencie staramy się rozplanować nasze działania bezpośrednio do tych grup, tak żeby one były efektywne i czytelne.
Bardzo Ci dziękuję. W ramach takiego podsumowania to myślę sobie, że w ogóle w sprzedaży szeroko pojętej, zarówno tej takiej tradycyjnej, jak i e-commerce, omnichannel i tak dalej, no takim świętym graalem jest lojalność klientów. Wszyscy chcą zamienić tego klienta, który pierwszy raz przychodzi i coś kupuje, w wyznawcę marki, propagatora marki, osobę, która nie tylko będzie powtarzać zakupy w naszym sklepie, ale też będzie zachęcać swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę, bliskich do zakupów właśnie w tym sklepie. I tak sobie zastanawiam się, czy są jakieś generacje, które są bardziej lojalne, a jakieś, które są mniej lojalne i przede wszystkim patrzą na cenę. Do tego pytania dorzuciłabym jeszcze jedno, dotyczące tego, czy są jakieś rzeczy, których dane generacje nie wybaczą w tej komunikacji okołosprzedażowej.
Tak, z badań wynika w sumie, że Zetki są bardzo mocno lojalne, utożsamiają się z konkretną marką, czują się społecznie lepiej, też podążają za trendami wszelkich influencerów. też stawiają mocno na ekologię, na zrównoważony rozwój. Często jest tak, że mają jakąś ulubioną rzecz, są w stanie za nią zapłacić więcej, jeżeli jest ona ekologiczna, jeżeli jest wykonana z materiałów o wysokiej jakości. Też często te osoby na bieżąco monitorują, zapisują się do newsletterów, sprawdzają, jakie nowości przychodzą do sklepu, jakie akcje specjalne wyprzedaże sklep planuje w najbliższym czasie. Natomiast myślę, że pokolenie nasze, milenialsów, to jesteśmy takimi osobami, które porównują oferty. Jeżeli coś nie zadziała na tej ścieżce zakupowej, czy proces ładowania strony jest za długi, to jesteśmy w stanie bardzo szybko X-em zamknąć okno i przejść tak naprawdę do strony konkurencji. Więc do niektórych grup ta nasza walka powinna być bardziej zaciekła, powinniśmy szukać różnych metod i rozwiązań, bo nie sztuką jest tak naprawdę zatrzymać klienta na jednorazowy zakup, ale powinniśmy przede wszystkim dążyć do tego budowania więzi, do tego, żeby te zakupy były wielokrotne, żeby też średnia wartość koszyka zakupowego była coraz wyższa. I tutaj też kłaniają się techniki związane z upsellingiem czy cross-sellingiem, gdzie użytkownik otrzymuje komunikat związany ze sprzedażą komplementarną, gdzie kupujemy buty i dodatkowo jest nam oferowana torebka. Natomiast ta druga część Twojego pytania dotyczy tego, że na pewno musi być szybki proces ładowania strony, czyli te wszelkie działania związane z UX-em powinny być mocno dopracowane.
Niezależnie od pokolenia.
Niezależnie, dokładnie. Dokładnie tak. Niezależnie od pokolenia. Też łatwość w nawigacji, również niezależnie od pokolenia, bo jednak każdy się śpieszy, każdy ma dużo na głowie. Często stoimy gdzieś w kolejce, w korku. Chcemy szybko i sprawnie dokonać zakupu, żeby przejść do kolejnej czynności. Więc tutaj ta sprawność, jeżeli chodzi o proces finalizacji zakupu, jest istotna. No i też szybkość dostawy i możliwość darmowego zwrotu. Z jednej strony jest wiele osób, które stawiają na świadome zakupy, ale też mamy sporo takich, którzy zamawiają wiele produktów do domu po to, żeby je na spokojnie sobie przymierzyć, zastanowić się i bardzo duży procent produktów jest zwracanych do sklepu. Co się później z nimi dzieje? Pozostawię trzy kropki tutaj, natomiast
to jest oddzielny temat.
No dokładnie, na kolejne spotkanie.
Tak, tak. Bardzo Ci dziękuję. Z naszych badań, które przeprowadziliśmy do poprzedniego wydania Icon Management Review, wynika, że 67% firm planuje zwiększyć poziom inwestycji w e-commerce w tym 2022 roku. No i to jest dzisiaj trochę tak, że ta silna obecność w kanałach cyfrowych to jest takie być albo nie być dla przedsiębiorców. I też takim jednym z kluczowych wniosków z naszych badań było to, że przedsiębiorcy uważają e-commerce za przyszłość sprzedaży i uruchomienie tego kanału niestety często traktują jako projekt IT, a nie działania sprzedażowe, więc mam nadzieję, że ta nasza rozmowa trochę odkryła więcej meandrów i pozwoli spojrzeć szerzej na obecność marek w kanałach online. I jeśli miałabyś jeszcze jakąś taką końcową poradę dla naszych słuchaczy, to ja bym była w ich imieniu bardzo wdzięczna.
Tak, ja jeszcze dodam, że moim zdaniem powinniśmy nastawić się na klienta. Klient jest bardzo ważny i jesteśmy w stanie zaczerpnąć pewne metody związane ze sprzedaży stacjonarnej na nasz sklep online'owy. I rzeczywiście technologia technologią, to jest też ważne, żebyśmy podążali za trendami, ale też na koniec liczy się klient i jego doświadczanie i przekazywanie później znajomym informacji na temat marki, jak najbardziej pozytywnych. I ten marketing szeptany jest tutaj bardzo istotny, ponieważ jesteśmy w stanie dotrzeć do dużej grupy osób z wiarygodnego źródła. Warto starać się walczyć o klienta, bo jest on bardzo cenny, zwłaszcza w dobie ogromnej konkurencji, która zrodziła się głównie w czasach pandemicznych, kiedy były obostrzenia i sklepy stacjonarne i galerie handlowe były co jakiś czas zamykane i otwierane.
Bardzo Ci dziękuję. Zachęcamy naszych słuchaczy do skorzystania z porad Kamili Gębik, która była naszą gościnią. Polecam artykuł Kamili, który się ukazał w ostatnim wydaniu Icon Management Review pod tytułem Sprzedaż to wyzwanie wielopokoleniowe i w zasadzie nie pozostaje mi życzyć nic innego Państwu, jak to, by ta sprzedaż przestała być wyzwaniem, a była po prostu korzystnym i atrakcyjnym sposobem pozyskiwania klientów z różnych pokoleń dzięki radom Kamili. Dziękuję.
Dziękuję pięknie za spotkanie i do usłyszenia.